Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie.
Nie można oddzielić krzyża od ludzkiej pracy. Nie można oddzielić Chrystusa od ludzkiej pracy.
Przypominając kolejny dzień papieskiej wizyty w ojczyźnie, nadamy fragmenty homilii wygłoszonej przez Jana Pawła II w Nowej Hucie.
W miarę zbliżania się do Jerozolimy mnożyły się znaki ostrzegające świętego Pawła przed grożącymi mu niebezpieczeństwami.
W naszej wędrówce śladami apostoła narodów ksiądz Waldemar Turek poprowadzi nas dzisiaj do Jerozolimy. Na wtorkowy magazyn zaprasza Państwa Beata Zajączkowska. Przedostatni dzień pielgrzymki papież rozpoczyna od spotkania z Radą Papieskiego Wydziału Teologicznego. Następnie udaje się do mogiły Nowej Huty. Paradoks komunistycznych dziejów. Osiedle planowane bez Boga, a wybudowane wokół krzyża. W liturgii uczestniczy kardynał Józef Ratzinger. Po południu papież modli się przy grobie rodziców i brata. Spotyka się następnie z siostrami zakonnymi i przedstawicielami zagranicznych episkopatów. Wieczorem na ostatnią audiencję w oknie wywołuje papieża młodzież.
Umiłowani bracia i siostry, jestem przy tym krzyżu, do którego tak często tu pielgrzymowałem. Przy krzyżu pozostawionym dla nas wszystkich jako najdroższa relikwia naszego Odkupiciela. Kiedy w pobliżu Krakowa powstawała Nowa Huta, olbrzymi kombinat przemysłowy oraz nowe wielkie miasto, Nowy Kraków, może nie uświadamiano sobie, że powstaje ono przy tym krzyżu, przy tej relikwii, którą wraz z prastarym opactwem cysterskim odziedziczyliśmy po czasach piastowskich. Wspólnie pielgrzymujemy do Krzyża Pańskiego, od niego bowiem rozpoczął się nowy czas w dziejach człowieka. Jest to czas łaski, czas zbawienia. Nauczył się człowiek swoją godność mierzyć miarą tej ofiary, jaką dla niego, dla jego zbawienia złożył Bóg ze swojego Syna. Tam, gdzie stawia się krzyż, powstaje znak, że dotarła już dobra nowina o zbawieniu człowieka przez miłość. Niegdyś ojcowie nasi na różnych miejscach polskiej ziemi stawiali krzyże na znak, że dotarła już do nich Ewangelia, że rozpoczęła się ewangelizacja i że trwa nienaruszona. Z tą myślą postawiono też ów pierwszy krzyż w podkrakowskiej mogile w pobliżu Starej Huty. Kiedy zaś postawiono opodal tego miejsca nowy, drewniany krzyż, było to już w okresie milenium, otrzymaliśmy znak, że na progu nowego tysiąclecia te nowe czasy i nowe warunki wchodzi na nowo Ewangelia, że rozpoczęła się nowa ewangelizacja, jak gdyby druga, a przecież ta sama, co pierwsza. Krzyż trwa, choć zmienia się świat. Jest wpisane w pracę ludzką prawo krzyża. W pocie czoła pracował tutaj rolnik. W pocie czoła pracuje tutaj hutnik. I w pocie czoła, w straszliwym, śmiertelnym pocie, kona na krzyżu Chrystus. Nie można oddzielić krzyża od ludzkiej pracy. Nie można oddzielić Chrystusa od ludzkiej pracy. To właśnie potwierdziło się tutaj w Nowej Hucie i to był ten nowy początek ewangelizacji na początku nowego tysiąclecia chrześcijaństwa w Polsce. Ten nowy początek przeżywaliśmy razem i ja zabrałem to z sobą z Krakowa do Rzymu jako relikwię. Chrześcijaństwo i Kościół nie boi się świata pracy, nie boi się ustroju pracy. Papież nie boi się ludzi pracy. Zawsze byli mu szczególnie bliscy. Wyszedł spośród nich. Wyszedł z kamieniołomu na Zakrzówku, z solwejowskiej kotłowni w Borku Fałęckim. A potem z Nowej Huty, poprzez wszystkie te środowiska, poprzez własne doświadczenie pracy, śmiem powiedzieć, ten papież nauczył się na nowo Ewangelii. Nikogo nie może zdziwić, że o tym mówię tutaj, w Polsce, skoro mówiłem o tym w Meksyku. I chyba surowiej. Bo Kościół dla dobra człowieka pragnie dojść do wspólnego rozumienia spraw z każdym ustrojem pracy. Prosi tylko ten ustrój pracy, ażeby pozwolił Kościołowi mówić człowiekowi o Chrystusie i miłować człowieka tą miarą godności człowieka, tą miarą godności pracy, jaką Chrystus przyniósł i niezmiennie stanowi. I dlatego też obecny tu dzisiaj wśród was składam dzięki Bożej opatrzności, że mogłem wraz z wami, wraz z całym nowym ustrojem, budować nową hutę na fundamencie Chrystusowego krzyża.
Tak Jan Paweł II mówił w Nowej Hucie 9 czerwca 1979 roku.
Śladami apostoła narodów.
W drodze do Jerozolimy.
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
W naszej wędrówce śladami apostoła narodów towarzyszymy dzisiaj świętemu Pawłowi podążającemu do Jerozolimy na święto zesłania Ducha Świętego w 1958 roku. Było z nim kilku współpracowników, a wśród nich autor Dziejów Apostolskich. To dzięki świętemu Łukaszowi mamy dosyć szczegółowy opis poszczególnych etapów podróży grupy po Morzu Egejskim. Znajdujący się tam archipelag z cudowną przyrodą należał i należy do najbardziej uroczych zakątków świata, a porozrzucane na wyspach miastach lubią się niezwykle bogatą historią i wspaniałymi zabytkami. Apostoł przybył najpierw na wyspę Kos, później na Rodos, stąd zaś udał się do Patary. Popłynął następnie, już innym okrętem, wzdłuż Cypru do Tyru, ważnego miasta i portu syryjskiego. W miarę zbliżania się do Jerozolimy mnożyły się znaki ostrzegające świętego Pawła przed grożącymi mu niebezpieczeństwami. Już chrześcijanie zamieszkujący Tyr, jak czytamy w Dziejach Apostolskich, pod wpływem ducha odradzali Pawłowi podróż do Jerozolimy. Ale jeśli ktoś uważał, że przekona apostoła, aby zrezygnował z powziętej decyzji, mylił się bardzo głęboko i nie rozumiał, co dla niego, Żyda nawróconego na chrześcijaństwo, oznaczało to miasto. Nie przestraszyło go nawet to, co się stało w Cezarei i o czym święty Łukasz mówi szczegółowo w Dziejach Apostolskich. Kiedyśmy tam przez dłuższy czas mieszkali, przyszedł z Judei pewien prorok imieniem Agabos. Przybył do nas, wziął pas Pawła, związał sobie ręce i nogi i powiedział: to mówi Duch Święty, tak Żydzi zwiążą w Jeruzalem męża, do którego należy ten pas, i wydadzą w ręce pogan. Kiedyśmy to usłyszeli, razem z miejscowymi braćmi zaklinaliśmy Pawła, aby nie szedł do Jeruzalem. Wtedy Paweł odpowiedział: co robicie? Dlaczego płaczecie i rozdzieracie mi serce? Ja przecież gotów jestem nie tylko na więzienie, ale i na śmierć w Jeruzalem dla imienia Pana Jezusa. By wypowiedzieć takie słowa, trzeba albo nie brać na serio grożących niebezpieczeństw, albo osiągnąć taki stan zażyłości z Panem, w którym największe cierpienia, a nawet sama śmierć, nie przerażają wierzącego. Gdy chodzi o świętego Pawła, biorąc pod uwagę jego dotychczasowe bolesne przeżycia, takie jak odrzucenie, kamienowanie i przymusowe odejście, trzeba odrzucić pierwszą możliwość. Apostoł zdawał sobie doskonale sprawę z tego, co może go spotkać w Jerozolimie. Pozostaje zatem drugie wyjaśnienie. Święty Paweł był już na takim poziomie życia duchowego, że nic nie mogło go powstrzymać w realizacji decyzji, które podejmował dla szerzenia Królestwa Bożego, ufny w pomoc tego, któremu bezgranicznie zawierzył. Był głęboko przekonany, że Pan wzywa go, aby przybył do miasta świętego. Apostoł od dzieciństwa znał i kochał Jerozolimę. Później czytał natchnione teksty, choćby te z Księgi Ezechiela, ukazujące świątynię jerozolimską jako szczególne miejsce obecności Boga pośród jego ludu. Znał też inny obraz Jerozolimy, jaki pojawił się w pismach proroków z okresu wygnania i po wygnaniu. Pisał prorok Izajasz: oto wejrzyj, prosimy, my wszyscy jesteśmy Twym ludem. Twoje święte miasta są opustoszałe. Syjon jest pustkowiem, Jerozolima odludziem. Świątynia nasza, święta i wspaniała, w której Cię chwalili nasi przodkowie, stała się pastwą pożaru. I wszystko, co kochaliśmy, zmieniło się w zgliszcza. Czyż na to wszystko możesz być nieczuły, Panie? Święty Paweł rozważał teksty Starego Testamentu opiewające zarówno chwałę Jerozolimy, jak i dramatyczne chwile jej długiej i skomplikowanej historii. Jednak od czasów nawrócenia pod Damaszkiem to miasto nabrało dla niego zupełnie innego, nowego znaczenia. To tam działał, nauczał, został ukrzyżowany i zmartwychwstał Jezus Chrystus. To tam jego uczniowie zaczęli głosić Królestwo Boże. Nie może się zatrzymać w drodze do miasta, na którego widok kiedyś sam mistrz zapłakał i rzekł: o, gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi. Ale teraz zostało to zakryte przed twoimi oczami, bo przyjdą na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otoczą cię wałem, oblegną cię i ścisną zewsząd. Powalą na ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą, a nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia. Czym dla nas, chrześcijan żyjących na początku XXI wieku, jest Jerozolima? Czym jest miasto, które wielu z nas miało okazję odwiedzić, spacerować po jego wąskich i krętych zaułkach, rozważać i modlić się w miejscach, które mówią bez słów? Czym jest Ziemia Święta, tak szczególnie przez Boga umiłowana, a jednocześnie tak bardzo w ciągu wieków doświadczana? Pisał swego czasu ksiądz Jan Twardowski w wierszu zatytułowanym Tren. Ziemio Święta, z uczniowskiego atlasu, z Biblii starej nagimi górami. Coś się stało od jakiegoś czasu ze mną samym, z ludzkimi sercami. Zapomniano o Bogu jedynym, gorejącym krzewie, stróżu naszym. Patrzaj, ludzie teraz nieszczęśliwi, niepojęci jak kruk przy Eliaszu. Kwiat libański na skroni uwiędnie, źle nam wróżą judaszowe drzewa. Przyjaciółko, co nas spotka, co będzie na pustyni, kiedy Boga nie ma? Synogarlic przycicha wołanie, syjońskie drogi świerszczami łkają. Przyjaciółko, co się z nami stanie między ludźmi, którzy Boga nie znają? Kto udaje się do Jerozolimy, nie bierze pod uwagę tego, co tam może się wydarzyć, ale chce odbyć podróż duchową, nabrać sił, zatrzymać się, aby doświadczyć Bożej obecności i bliskości. Tak było też w przypadku apostoła narodów, który idąc do miasta świętego modlił się, być może również słowami psalmu 122, jakże do dzisiaj aktualnego: proście o pokój dla Jeruzalem. Niech zażywają pokoju ci, którzy ciebie miłują. Niech pokój będzie w twoich murach, a bezpieczeństwo w twych pałacach.
Była to audycja
Śladami apostoła narodów
w opracowaniu księdza Waldemara Turka. I na tym kończymy wtorkowy magazyn Radia Watykańskiego. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.